Arsenał Kultury.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dziś Paweł Lisicki, eseista, pisarz, tłumacz, redaktor naczelny i współwydawca tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Paweł Lisicki jest także autorem Systemu Diabła, bloga z piekła rodem, książki, która była tytułem tygodnia w Radiu Poznań w zeszłym tygodniu. Cały czas mogą państwo posłuchać fragmentów tej książki na stronie Radia Poznań. Bardzo ciekawa tym razem książka, którą można zaliczyć się do beletrystyki. Redaktora, autora książek bardzo poważnych i wypowiedzi bardzo też poważnych i wyważonych. No, znany jest pan ze swoich takich wyważonych, dosadnych czasami, ale jednak opartych na logicznym, racjonalnym myśleniu sądach. Jest pan autorem książek, ponad 20 książek teologicznych, filozoficznych, historycznych. Skąd więc taka potrzeba beletrystyki, fikcji literackiej, a w przypadku też poprzednich książek, nawet chyba takiej powieści science fiction. Skąd taka potrzeba, żeby po taką formę sięgnąć w ogóle?
To jest oczywiście tak, że wśród tych książek różnych, które napisałem, w zasadzie to jest taka trzecia książka, którą można by nazwać powieścią. Mówię, można by nazwać, bo z jednej strony oczywiście jak w każdej powieści no, są bohaterowie, jest akcja, jest pewien rozwój sytuacji i tak dalej, ale one toczą się tak jak moja poprzednia powieść science fiction, epoka Antychrysta, w czasach albo odległych, bo to był rok 2217, no, albo tak jak ta obecna System Diabła za światach. Czasem jest tak, że pewne treści, pewną opowieść znacznie łatwiej przekazać, posługując się bohaterami, pokazując jak w praktyce mogłoby wyglądać pewna rzeczywistość, a nie tylko ideami czy przy pomocy idei. No bo oczywiście System Diabła mógłby być również napisany w inny sposób, w tym sensie, że jeśli chciałem pokazać, jak można sobie wyobrazić działanie złego ducha czy oddziaływanie szatana na nasz świat, i chciałem pokazać, w jaki sposób za pomocą pewnego rodzaju zaszczepienia w ludzkich umysłach pewnych idei on realizuje swój podstawowy cel, a tym podstawowym celem jest doprowadzenie do zniknięcia, do zniszczenia tego, co istnieje, zniszczenia natury i zniszczenia człowieka, no to można by to oczywiście opowiedzieć tak, jak to robi historia idei, czyli pokazując na przykład, jak pewne pomysły ideowe od wieku XVI zaczynając przez oświecenie, później przez okres komunizmu, czy ideologii, czy marksizmu wczesnego, aż do dzisiejszego neomarksizmu, w jaki sposób one doprowadzają, czy mogą doprowadzić do zniszczenia tego, czym mówię, czyli ludzkiej natury, czy w ogóle sensu i wartości istnienia. Ale można to zrobić w inny sposób, właśnie tak jak starałem się to pokazać w tej powieści, opisując, jeśli to nie jest zbyt zawodne twierdzenie, coś w rodzaju psychologii diabelskiej. Dlaczego mówię zawodne? Ponieważ no, teologia uczy, że diabeł jest duchem inteligentnym, ale duchem, który raz tylko dokonał decyzji, raz tylko podjął decyzję na samym początku stworzenia, kiedy opowiedział się przeciwko Bogu i od tej pory do niczego innego nie dąży, jak tylko właśnie do buntu i sprzeciwu. No i to jest oczywiście dla pisarza ogromne wyzwanie, ponieważ wszystkie dobre powieści opisują zmiany, prawda? Człowiek się na przykład ze złego staje się dobry, z dobrego stacza się, żeby był element napięcia, który sprawia, że jest jakaś ciekawa historia, no to oczekujemy, że człowiek dozna jakiejś przemiany. Nastąpi rozwój sytuacji, pojawi się coś nieoczekiwanego, jakaś niespodzianka. W dobrej powieści mamy takie okresy, prawda, nazwijmy to takimi retardacjami, czyli akcja jest spowolniona, potem jakby przyspieszenie. Czytelnik, który śledzi rozwój sytuacji, ma być zaskoczony tym, co mu się opowiada, a nawet jeśli ma być niezaskoczony, bo przecież dobre powieści, można do nich wracać i czytać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, więc powiedzmy, że w takim przypadku się nie da zaskoczyć, to przynajmniej można smakować te zmiany i te przejścia. No, w przypadku diabła to jest trudne.
Moja obserwacja jest taka, że już od dłuższego czasu powieści czy filmy nie są skonstruowane na zasadzie tego przeciwstawienia dobra i zła, bo wiele produkcji Netflixa polega właśnie na tej płynnej takiej relatywizacji właśnie, czym jest dobro, czym jest zło. I chyba tutaj ja z kolei upatruję takie największe niebezpieczeństwo tego nie do końca nazwania rzeczy po imieniu, co jest dobrem, co jest złem. Chciałam zapytać też o to, czy możemy system diabła czytać jako takie rozwinięcie tego diabła pokazanego w książce Lewisa, Listy starego diabła do młodego, bo to jest dla mnie taka sztandarowa lektura, która trochę obnaża ten system diabelskiego działania.
Z pewnością to nawiązanie tutaj występuje, przy czym w przypadku Listów starego diabła do młodego, no to jest przecież książka napisana w latach 40., ściślej mówiąc w 42 roku, podczas II wojny światowej. Dużo czasu bardzo od tego momentu minęło i nawiązując trochę do tego, o czym pani redaktor mówiła wtedy, to przekonanie o istnieniu bezwzględnych wartości dobra i zła i w ogóle taki podział na dobro i zło i wydawało się mimo wszystko znacznie bardziej wyraźny niż obecnie, kiedy wskutek właśnie rozwoju tych diabelskich różnych pomysłów wszystko zostało takie, rozpłynęło się, stało się płynne, niewyraźne, nieokreślone, przynajmniej w świadomości człowieka, bo nie w rzeczywistości. No i tutaj w tym sensie to nawiązanie na pewno dotyczy formy trochę. Oczywiście blog to nie są listy, ale dzisiaj nikt nie pisze listów niestety, albo bardzo niewielu ludzi pisze listy, bardzo niewiele osób prowadzi dzienniki. Więc taką formą, kiedy człowiek wyraża siebie albo wyraża to, co myśli, najczęściej powiedzmy poza tweetami, które są bardzo specyficzne, bo króciutkie i trudno tam jakąś głębszą myśl wyrazić, niewielu się to udaje, no to rzeczywiście pozostaje forma bloga. Ale tym, co różni moim zdaniem najbardziej, coś wydaje mi się różni ten system diabła od listów C.S. Lewisa, to właśnie to, że ten diabeł, którego ja staram się przedstawić, jest przede wszystkim ideologiem. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne, żeby to pokazać, że on zapładnia ludzi, jeśli tak można powiedzieć, złymi myślami albo złymi koncepcjami i potem patrzy, jak one same, że tak powiem, się rozwijają i prowadzą do celu, który im wcześniej wyznaczył, a człowiek w tym sensie, czy ludzka kultura, czy ludzkie społeczeństwo uczestniczą w tym na zasadzie trochę takiego instrumentu. Czyli diabeł zaszczepia, wprowadza do myśli pewne idee, a te idee potem, no trochę jak wirusy, zaczynają same z siebie działać, niszczyć i doprowadzają, czy prowadzą do tego celu, który ten diabeł sobie zaplanował. Czyli ta ideologiczność diabła, albo to myślenie w kategoriach właśnie pewnych idei, które są wpuszczone do zdrowego systemu społecznego, czy systemu kulturalnego, to jest, mam wrażenie, to jest to, co najbardziej chciałem w tej książce pokazać. I to odróżnia, sądzę, ją od książki C.S. Lewisa.
Taką ulubioną grupą tego diabła, w którego pan się wciela w tej książce trochę jako podmiot liryczny, jest grupa intelektualistów, grupa profesorów. I tutaj, jeśli połączymy sobie te sfery takich mediów społecznościowych, jak wspomniał pan redaktor na przykład o Twitterze i też nowych ideologii, które zdają się dominować w obecnej takiej myśli intelektualnej współczesnego świata, to od razu mi się taka postać nasuwa historyka profesora Harari, który bardzo mocny nacisk kładzie na to zrównanie ludzi, homo sapiens, ze zwierzętami. To też jest taki wątek, jeden z wątków dominujących w książce pana w systemie diabła. I co też jest ciekawe, w 2015 roku bodajże Mark Zuckerberg, założyciel serwisu Facebook, opisał książkę jak Harari, Sapiens od zwierząt do bogów, jako wielką narrację historii ludzkiej cywilizacji i zalecił przeczytanie tej książki wszystkim członkom klubu internetowego facebookowego, więc to rzeczywiście jest taki system chyba naczyń powiązanych trochę, ale chciałam zapytać o tę przyjemność, jaką czytelnik ma, czytając blog Z piekła rodem, ma w odnajdywaniu tych autentycznych postaci współcześnie żyjące.
Powiem tak, to jest książka, mimo że napisana z punktu widzenia diabelskiego, i zaświatowego, to ona jest wyjątkowo, moim zdaniem, realistyczna. No tam mogę powiedzieć tak, nie ma ani jednego zdania, ani jednego twierdzenia, ani jednego bohatera, które nie miałoby swojego realnego punktu odniesienia. Oczywiście prawem autora czy prawem pisarza jest, żeby dokonywać, no, ukrywać trochę te postaci, może je trochę przerabiać, może pewne rzeczy albo podkoloryzować, albo inaczej ustawić, ale zapewniam Państwa, że jakby to powiedzieć, wszystko to ma swoje bardzo mocne osadzenie w rzeczywistości. Wspomniany na przykład przez panią tutaj pan Harari, no też w pewnym sensie, można powiedzieć, występuje w tej powieści, oczywiście nie jako on sam, ale to jest bardzo, bardzo ważne, co pani spostrzegła, bo pani powiedziała o Marku Zuckerbergu, prawda, i o tym, że on zalecił czytanie tej książki Sapiens. W międzyczasie pan Harari wydał jeszcze kolejne książki, Homodeus na przykład i jeszcze tam, prawda, 21 wykładów na XXI wiek i tak dalej, i tak dalej. I w międzyczasie jego sława jako wielkiego guru ludzkości przeniknęła ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, bo on jest, no, w pierwotnym tego słowa znaczeniu jest, jeśli tak można powiedzieć, Izraelczykiem, a dopiero potem i wykładowcą w Izraelu, a później w Stanach Zjednoczonych, a później na cały świat już sięgnęła. No i stał się tak naprawdę również głównym autorem, polecanym, zalecanym i traktowanym poważnie przez pana Klausa Schwaba, czyli szefa Forum Ekonomicznego w Davos. I pan Harari tam też regularnie występuje i spotyka się przecież, no, z głowami państw, przywódców światowych, światowego biznesu i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to nie są tylko fantazje jakiegoś oszalałego naukowca albo jakieś właśnie dziwaczne pomysły science fiction, czyli gdzieś ktoś tam usiadł trochę na zasadzie, prawda, takie odtworzenie Lema i sobie wymyśla jakiś świat, który nie istnieje, tylko to jest świat, który w bardzo bliski sposób do człowieka, do nas również dzisiaj przenika. No te pomysły na przykład dotyczące wielkiego światowego resetu, światowego globalizmu, zmiany, ta propozycja, którą przecież która się pojawia u Haratego wprost, a u pana Schwaba mniej wprost, ale również bardzo wyraźnie obecna, mówiąca o koncepcji przetworzenia ludzkości, stworzenia nowej, lepszej ludzkości, nowego, lepszego człowieka. Tak jakbyśmy mieli prawo ingerencji w ludzką naturę i moglibyśmy stworzyć tego człowieka od nowa, no przecież to jest, używając takiego języka tradycyjnego, czyste diabelstwo, tak? Czysty satanizm. Bo czym innym jest dążenie do przerobienia ludzkiej natury niż właśnie satanizmem, wiarą w to, że człowiek może lepiej stworzyć człowieka niż sam Pan Bóg. I zresztą prawda jest taka, że na przykład Harari się z tym nawet nie kryje. Pamiętam takie jego wystąpienie, chyba nawet z tego roku, kiedy on w tym momencie wskazał na niebo, znaczy na górę, bo to była zamknięta sala, wskazał na górę, no i powiedział, że teraz my stworzymy nowego człowieka, nie takiego jak ten, którego tworzył o ten tam. I to pokazał, prawda, w górę, kierując to w stronę, jak rozumiem, Pana Boga, w którego zresztą Harari nie wierzy, więc powiedzmy.
Ale tutaj wejdę w słowo, bo jednak Harari to, co też jest ciekawe, moglibyśmy myśleć o Hararim jako o takim dogmatycznym darwiniście, który jest zupełnie jakoś oderwany od duchowości. A o Harari możemy przeczytać, że on, oprócz tego, no, że mieszka ze swoim mężem w takim rodzaju kibucu, w Moszawie mieszka niedaleko Jerozolimy, to też Harari mówi sam, że medytuje, jedną z rodzajów medytacji, których nauczył się podczas pobytu w Oksfordzie. To zmieniło jego życie. Praktykuje tę medytację 2 godziny dziennie. Corocznie podejmuje jakieś odosobnienia medytacyjne, czyli to nie jest świat oderwany od jakiejś duchowości. Ta duchowość jakaś jest, tylko jak rozumiem, ona jest całą postawą i twórczością naukową pana Harari, no, skierowana przeciwko chrześcijaństwu, ale sam Harari jest zanurzony w jakiejś duchowości.
No, on jest zanurzony w jakiejś duchowości, to określenie jakaś duchowość, myślę, że bardzo dokładnie opisuje nie tylko jego, bo takich autorów również w Polsce popularnych, na przykład niedawno wydana książka dotycząca początków Ligi Wiary Rezy Aslana, no ale więcej można by znaleźć, powiedzmy, tych, którzy tutaj przybywają. No to jest taka, moim zdaniem, to jest taka współczesna forma gnozy, dawnej i starożytnej, oczywiście odpowiednio dostosowana do naszej mentalności, ponieważ wszystko to jest rzekomo realizacją celu naukowego, przyrodniczego. Kiedy jeden czy drugi pan opowiada o tych swoich przeżyciach duchowych, to zwykle to jest związane z tym, że to jest że nie opiera się na jakiejś tam odkrytej mądrości starożytnej, tylko to właśnie jest wynikiem rzekomych ustaleń naukowych i badań naukowych. Zresztą, gdyby patrzeć na te niektóre twierdzenia, które się pojawiają czy to u Harariego, czy u Aslana, czy u innych podobnych im ludzi, to mam wrażenie, że poziom mętności, błędów logicznych jest rzeczywiście gigantyczny i aż trudno uwierzyć, że są to ludzie, którzy powołują się na naukę, a z rozumem, z zasadami logiki nie ma to wiele wspólnego. Ale chodzi tak naprawdę o to, bo to tylko są przykłady, a te przykłady pokazują, w jaki sposób można wykreować pewien sposób myślenia i pewne idee, które są zaprzeczeniem właśnie zdrowego rozsądku, rozumu i tego wszystkiego, co uznawaliśmy za mądrość, i wpuścić je w życie społeczeństwa, tak żeby ludzie sami uważali, że tak trzeba myśleć, bo to jest właściwe. Tak? I potem dokonywali oczywiście w oparciu o to rzekomo właściwe myślenie konkretnych decyzji.
Ja spotkałam się z opinią paru publicystów poważnych, taką, że ten ostatni nasz czas, to był taki czas, kiedy została nam narzucona tak globalnie pewna narracja, co do której nikt właściwie nie mógł podjąć żadnej takiej racjonalnej dyskusji, i przy tej całej mnogości, różnorodności niby sądów, postaw akceptowalnych, rzeczywiście bardzo czasami kuriozalnych, no jedna dominująca narracja była i rzeczywiście wyglądało to jak jeden globalny system albo jeden sposób myślenia, który został ludziom narzucony, wykluczając trochę rozwijanie się w nich tej umiejętności racjonalnej obserwacji rzeczywistości i wyciągania z tego, co sami na własne oczy widzą albo doświadczają, pewnych wniosków.
No tak, no myślę, że rzeczywiście w tych kategoriach, na to patrząc, to jest bardzo ciekawy paradoks, bo rzekomo żyjemy w czasach szalejącego racjonalizmu i przekonania, że człowiek posługuje się własnym rozumem na własną rękę i że każdy myśli niezależnie, i że na tym w ogóle opiera się system demokracji, że ludzie mają rozdzielony zdrowy rozsądek mniej więcej po równo i w związku z tym mogą podejmować racjonalne decyzje. Natomiast reakcja w ciągu ostatnich 2-3 lat na zagrożenie pandemiczne czy na zagrożenie epidemiologiczne, no bo to taki był najbardziej wyrazisty przykład tego, no była znakiem skrajnie nieracjonalna w tym sensie, że przecież żadna dyskusja dotycząca właściwych sposobów walki z tym nie toczyła się. Ludzie, którzy mieli inne zdanie, byli natychmiast pychani na margines, bo wyłączani z tej dyskusji. Trudno powiedzieć, żeby były podejmowane decyzje przez suwerenne państwa, skoro wszystkie w zasadzie państwa stosowały się do tej samej jednej reguły przedstawionej przez WHO i tak dalej, i tak dalej. No, i co więcej, co jest może najbardziej szokującym doświadczeniem tego ostatniego 2-letniego okresu, że społeczeństwa przerażone tymi wizjami natychmiastowej, szybkiej śmierci i tego Armagedonu, który nadciąga, gotowe się by społeczeństwa, które przecież są formalnie społeczeństwami demokratycznymi, rezygnowały ze swoich podstawowych praw i uprawnień, z podstawowych wolności, oddając się całkowicie pod władzę tych ekspertów, którzy im prawda, ustalali, układali życie, mówili, jak się mają zachować, gdzie się mogą ruszać, jak się mają ubierać. Jeszcze jakiś czas temu wszystko to wydawałoby się właśnie wizją z kosmosu, niemożliwą do zastosowania, a tutaj stało się na naszych oczach. Różni ideologowie, zresztą jak popatrzymy na te ideologie, które teraz dominują, na przykład ideologia ekologizmu, ideologia mówiąca z kolei o tym, że człowiek tak naprawdę jest bytem w gruncie rzeczy skażącym istnienie natury, znaczy kimś, kto kazi, kto wprowadza ją, kto jest jakimś takim błędem natury, jeśli tak można powiedzieć, że prawdziwa natura byłaby i osiągnęłaby swoją doskonałość bez człowieka. Albo ci wszyscy, którzy mówią o tym, że jedynym szansem, czy jedyną przyszłością człowieka będzie właśnie zrównanie się ze zwierzęciem, no bo tak naprawdę człowiek jest tylko zwierzęciem, niczym innym niż zwierzę. W związku z tym trzeba rozszerzyć prawa człowieka na prawa zwierząt. Oczywiście to jest wszystko kompletnie absurdalne, niedorzeczne, bo niby w jakiś sposób zwierzę, które z natury rzeczy nie jest bytem moralnym, jest podmiotem moralnym, nie zna odpowiedzialności wolności miałoby być podmiotem praw i obowiązków, prawda? Ale to wszystko ginie w takim miazmacie, w takiej opowieści, która jest bardzo nieokreślona, w takim ciągłym emocjonalnym szantażu albo próbie dostosowania człowieka właśnie do tych nowych projektów przyszłego społeczeństwa. Albo ideologia genderowa, czyli ideologia LGBT, oparta na zaprzeczeniu najbardziej podstawowej ludzkiej intuicji, ludzkiej wiedzy, ludzkiego doświadczenia, mówiącego o tym, że ludzie dzielą się na mężczyzn i na kobiety i że to jest podstawa biologiczna istnienia obu płci i to ma zostać zanegowane w imię stworzenia czy wykreowania sztucznego człowieka, takiej jakiejś dziwnej hybrydy, który będzie mógł sobie sam decydować o tym, kim jest, czy się zmienia, czy się nie zmienia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest dramatycznie niebezpieczne, chore, bo to prowadzi do społeczeństwa, które jest społeczeństwem diabelskim. Społeczeństwem, gdzie życie, istnienie traci to, co jest jego podstawą, już nie jest czymś błogosławionym, czymś dobrym, ale jest czymś niejasnym, nieokreślonym, płynnym, zmiennym, niegodnym wyboru, niewartym wyboru. Tu jest takie, myślę, że to nasze społeczeństwo najlepiej opisuje takie zdanie Mefistofelesa z Fausta Goethego, który no, odpowiadając na pytanie właśnie do czego, kim jest, do czego dąży, najpierw zdefiniował siebie jako ten duch, który wszystkiemu zaprzecza, ale po drugie powiedział, że dąży do tego, żeby wszystko, co istnieje, nie istnieje, nie było warte istnienia. I myślę, że to jest dokładnie ta myśl, która przyświeca diabłu.
Chciałam jeszcze wrócić do tej formy, do tej pokuszenia się wejścia przez pana w ten krąg literacki. Jak wiemy, u Dantego najgorszy, najniższy krąg piekła właśnie artyści, poeci, malarze, muzycy zajmowali. W panie Cogito Zbigniew Herbert też ma podobny stosunek do artystów. I podobnie pana diabeł z systemu diabła. W ludziach twórczych tam pada takie zdanie, że szczególnie bliscy są mu ludzie twórczy w realizacji tego jego planu, w realizacji tego jego systemu.
No tak, bo ludzie twórczy to są ludzie, którzy potrafią przerobić tę ideę, bo jak ktoś słyszy idea, to zawsze myśli abstrakcja, prawda? Jakiś byt daleki od rzeczywistości. I albo jak sformułowałem to, cytując zresztą Mefistofelesa, że życie ma być niewarte istnienia, to ktoś machnie ręką, a przecież to jest w ogóle od nas lata świetlne, odległe, niemożliwe, żeby tego typu oszalałe poglądy i przeświadczenia zaczęły królować i dominować. Otóż ludzie twórczy mają w sobie to, że potrafią z tych idei zbudować coś pozornie atrakcyjnego, że są w stanie stworzyć iluzję, że są w stanie narzucić albo pokazać te szalone idee w taki sposób, żeby one były czymś ponętnym, czymś właściwym, czymś, co się przyjmuje, ponieważ posługują się tak doskonale pozorami dobra, ubierają to zło w taki sposób, że ono staje się czymś pociągającym i w związku z tym ogół ludzi, może nawet nie zdawać sobie do końca sprawy z konsekwencji takich wyborów, bo widzi tylko właśnie tę iluzję, ten pozór, to coś, tę zewnętrzną podwłokę i łapiąc się na nią trochę jak ryba na haczyk, nie zauważa, jakie mogą być później tego skutki i konsekwencje. No przecież pan Harari, czy pan Schwab, czy inni różni, prawda, przedstawiciele współczesnego establishmentu, oni teoretycznie nie mówią i nie chcą robić źle i nie chcą zła. Oni mówią o lepszym człowieku. Tylko bardzo często mówienie o lepszym człowieku, o nadczłowieku albo innym społeczeństwie kończyło się katastrofalnie.
Nasza audycja już dobiega końca, ale czy można wysnuć taki wniosek, że współczesną elitą, taką, która ma szansę jakoś ukształtować ku lepszemu w rozumieniu takiego tradycyjnego myślenia w ramach cywilizacji łacińskiej, powiedzmy chrześcijańskiej, nowych jakichś następnych pokoleń są ludzie niezależnie myślący, opierający się na racjonalności i uczciwi intelektualnie. Czy to będą obecnie teraz takie elity, wąskie grono jednak jakichś ludzi, nieliczne, ale takie, które będzie dalej uczciwie tę jakąś myśl intelektualną posuwało naprzód?
ja też pokładam w tym nadzieję, że mimo tych fal emocjonalnego wzmożenia, które nas ogarniają od kilku lat z coraz większą siłą, to okazuje się, że jest jakaś grupa ludzi niepodatnych na to. To znaczy, tak naprawdę niedużo trzeba. Na przykład, trzeba samemu chcieć zbadać doniesienia. Jeśli jest tak, bo to jest, to niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli wszystkie największe kanały informacyjne, przez kanały rozumiem nie tylko kanały telewizyjne, ale również właśnie internet, portale internetowe, duże gazety czy telewizja, umówiły się w pewien sposób, albo można mieć wrażenie, że się niemal umówiły, że przekazywać to samo, to nie dlatego to człowiek nie powinien temu ulegać, tylko powinien jednak sam się nad tym zastanowić. Przez chwilę zdobyć się na taką niezależność, autonomię i suwerenność własnego myślenia. I to jest ta największa nadzieja. Jak mówię, nawet w czasach dwóch ostatnich lat tej histerii pandemicznej, bo poza samym niebezpieczeństwem epidemii, ja uważam, że tym, co było tutaj najważniejsze, nawet nie skala choroby czy zagrożenia chorobą, tylko towarzysząca temu psychoza. No więc byli ludzie, którzy tej psychozie nie ulegli, nie ulegali, badali sami na własną rękę odpowiedzi i do nich należy przyszłość.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był Paweł Lisicki, autor książki, między innymi ostatniej takiej beletrystycznej książki System Diabła, Blok z piekła rodem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Arsenał Kultury.